Witam Was bardzo serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Dzisiaj o smutnej historii z dobrym przesłaniem. Smutna historia z dobrym przesłaniem. Jest ona w trzech Ewangeliach: Mateusza, Marka, Łukasza. Przeczytam z Ewangelii Marka, z 10 rozdziału, od 17 wiersza. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed Nim na kolana i pytał Go: Dobry nauczycielu, co mam czynić, by odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Tymczasem Jezus rozejrzał się wokoło i powiedział do swoich uczniów: Jak trudno będzie tym, którzy mają pieniądze. Pozostali ewangeliści używają określenia bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Słowa te wprawiły uczniów w zdziwienie, lecz Jezus stwierdził raz jeszcze: Dzieci, jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej byli zdziwieni i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i powiedział: Po ludzku rzecz biorąc, to niemożliwe, ale inaczej jest u Boga. Z Bogiem bowiem wszystko jest możliwe. Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym tutaj, zanim pójdę dalej, zwrócić na jedną rzecz uwagę, dlatego że ta historia może nam się kojarzyć z początkiem zbawienia, z tym momentem decyzji o zbawieniu. I myślę, że ta myśl tutaj jest zawarta, ale jest tu o wiele więcej. Bo drodzy bracia i siostry, my musimy zawsze mieć tą świadomość, że w zasadzie zbawienie osiągamy z momentem, czy każdy nowonarodzony człowiek osiąga z momentem, gdy tu na ziemi wydaje ostatnie tchnienie i przechodzi przed Boży tron. Oczywiście bez tego momentu, kiedy uwierzymy, kiedy ktoś uwierzy, kiedy się narodzi na nowo, nie będzie tej dalszej części. Ale bywa też, że jest ten początek, a brakuje tej dalszej części i ostatecznie ten ktoś nie jest zbawiony. Nie jest zbawiony. Kiedy uważnie czytamy Biblię, to w wielu miejscach możemy zauważyć, również w listach apostoła Pawła, Piotra, że tam pojawia się ta myśl. Podkreślam to dlatego, bo wierzę, że to słowo jest dla nas, a chyba w 100% albo 99%, może przecinek 9, to jesteśmy tu Bożymi dziećmi. Ten młody człowiek, o którym przed chwilą przeczytałem, też określany przez pozostałych ewangelistów dostojnikiem, zwraca się do Jezusa: dobry nauczycielu. A Jezus zwraca mu uwagę, co jest bardzo istotne, że dobry jest tylko jeden. To jest Bóg. Rzeczywiście tak jest. Humanizm mówi, że człowiek jest dobry, zdarza mu się zrobić coś źle albo bardzo źle. A Bóg mówi, że człowiek jest zły przez grzech, a zdarza mu się zrobić coś dobrego. Pamiętacie te słowa Pana Jezusa, że wy, będąc złymi, potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom. I tutaj właśnie Pan Jezus zwraca temu młodemu człowiekowi uwagę na to, że dobry jest tylko jeden. To jest Bóg. Dlaczego Jezus zwraca mu na to uwagę? Ponieważ to, kim dla kogoś jest Jezus, jest bardzo, bardzo ważne. I miało także bardzo ważne znaczenie dla tego młodzieńca. I teraz jest pytanie, bardzo ważne. Czy dla niego Jezus był Bogiem, był Synem Bożym, był Mesjaszem, czy tylko dobrym, może nawet wybitnym nauczycielem? Z jego pytania, tego młodego człowieka, i słów Jezusa wynika, że Jezus był dla niego tylko dobrym, może wybitnym nauczycielem, ale jednak tylko człowiekiem. I ten dostojnik pyta, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. Według ewangelisty Mateusza jego pytanie brzmiało: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? Są tu takie dwie wybijające się rzeczy czy określenia: co dobrego i czynić. Czynić. Czy przez dobre, nawet najlepsze czyny, człowiek może posiąść, otrzymać życie wieczne? Jezus wiedział, za kogo ten człowiek, ten młody człowiek go uważa. Przenikał jego serce. Wiedział, jak ten dostojnik widzi samego siebie. Co sądzi o sobie? Że jest szlachetny, sprawiedliwy, młody. To jest wielki walor, kiedy jest się młodym. Do tego bardzo bogaty. Jeszcze był dostojnikiem. Był kimś zacnym. Miał jakąś znaczącą pozycję społeczną tam w tym społeczeństwie. Jezus stosownie do tego, jak on siebie postrzegał, a Jezus widział, Bóg widzi tak, jak jest. Bóg widzi tak, jak jest. Każdego z nas, każdego człowieka. Odpowiada na jego pytanie poleceniem: przestrzegaj przykazań. Gdy pyta, których, Jezus wymienia: masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. Ewangelii Mateusza jeszcze: miłować bliźniego swego jak siebie samego. Wtedy ten młody człowiek odpowiada: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Tu jednak rodzą się pytania, przynajmniej we mnie. Czy nigdy w wypełnieniu tych przykazań wszystkich, odnośnie których zadeklarował, że przestrzegał je od młodości, w żadnym z nich nie uchybił? Czy żadnego z nich nigdy nie przekroczył? Czy nigdy w którymś z nich nie zgrzeszył? Mojżesz tak opisuje sprawiedliwość osiąganą przez prawo. Ten, kto je zachowuje, będzie żył dzięki niemu. Czytamy o tym w liście do Rzymian 10:5. A chyba Jakub z kolei pisze w swoim liście, że jeżeli przekroczysz tylko w jednym, będziesz winien wszystkiego. W Biblii znajdujemy przynajmniej jeszcze jedną osobę, która wydaje podobne świadectwo o sobie, co ten młody człowiek. Brzmi ono tak. Co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, czyli zakonu, człowiek bez zarzutu. Bez zarzutu. Człowiek bez zarzutu. To słowa niejakiego Saula z Tarsu, zapisane w liście apostoła Pawła do Filipian, 3:6. A w liście do Rzymian 3:20 Biblia mówi tak. Z uczynków prawa, z zakonu, nie będzie usprawiedliwiony przed nim, czyli przed Bogiem, żaden człowiek. Żaden. Gdyż przez prawo, przez zakon jest poznanie grzechu. Możemy się zastanawiać, czemu Jezus tak prowadzi w tej rozmowie tego człowieka. Słuchajmy uważnie. Słuchajmy uważnie i tak Marek powiedział przed chwilą, czytajmy uważnie Boże Słowo. Wiecie, tam jest tyle, że starczy nam do końca życia. Ciągle coś. Gdy zarzucano Jezusowi, że zasiada przy stole z celnikami i grzesznikami, odpowiedział: chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych. List do Rzymian, bodajże 3:. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jest tam tak napisane? A Pan Jezus mówi, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Jezus z miłością prowadzi tego człowieka do punktu jego wielkiej słabości, wręcz jego niemożliwości, aby zdał sobie sprawę, że nie jest człowiekiem sprawiedliwym, lecz grzesznym. Aby zdał sobie sprawę, że potrzebuje kogoś większego, mocniejszego. Potrzebuje Boga, Syna Bożego, który go z tego stanu wyrwie. Jednak w jego mniemaniu tego młodego człowieka, tego dostojnika, stał przed nim tylko dobry nauczyciel. Więc odszedł zasmucony. I to, co mówi teraz Jezus, jest bardzo ważne, kochani. Wtedy Jezus zwrócił się do swoich uczniów i powiedział: zapewniam was, bogatemu człowiekowi bardzo trudno będzie wejść do Królestwa Niebios. Kiedy uczniowie zareagowali na te słowa zdziwieniem, Jezus powtórzył, ale już troszkę inaczej. Właśnie tu chodzi o to, żeby zwracać uwagę, co Jezus mówi, co tam jest zapisane. Dzieci, jak trudno jest wejść, ale popatrzcie, tu już nie ma mowy o bogatym. Jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Za drugim razem Jezus nie podkreśla, że to właśnie bogactwo sprawia największą trudność w wejściu do Bożego Królestwa. Bo bogactwo, kochani, będące przeszkodą, może oznaczać różne rzeczy. Bo bogactwo, powtórzę jeszcze raz, będące przeszkodą może oznaczać różne rzeczy w życiu człowieka. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 5:3: szczęśliwi, albo inaczej błogosławieni, świadomi swej nędzy, ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Gdyż oni odziedziczyli, używając tych wyrażeń z Ewangelii Marka, którą czytałem przed chwilą, oni posiedli życie wieczne. Więc niektórzy bogaci w ziemskie dobra wejdą, a niektórzy ubodzy materialnie nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Jezus w swojej wypowiedzi idzie jeszcze dalej, gdy mówi: łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Wziąłem z domu igłę, taka chyba największa, jaką mieliśmy. Jeszcze jakieś nici się tu plączą. Widzicie tą igłę? A mówcie prawdę, tam z ostatnich rzędów. Chyba tam macie sokoli wzrok. Albo na balkonie. No dobrze, igłę chyba możecie jeszcze zauważyć. A to ucho w tej igle? Jest, tak, dobra odpowiedź. Łatwiej wielbłądowi przejść, mówi Pan Jezus. Gdybyśmy tu mieli mysz, albo gdybym miał mysz tu, no nie miałbym nigdy, bo siostry by mogły już mieć po kazaniu. Ale gdybyśmy mieli, pewnie byście ją lepiej widzieli. Przeszłaby przez to ucho? A kot jakby tu był? A wielbłąd? Wiecie, wielbłąd, nie wiem, chyba są różne, trochę niższe, trochę wyższe. I Pan Jezus mówi, że przez to ucho igły, jeszcze raz to zacytuję, łatwiej przejść wielbłądowi niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Więc, kochani, jest oczywiste, że wielbłąd przez to ucho igły nigdy nie przejdzie. Uczniowie jeszcze bardziej byli zdziwieni tym, co Jezus powiedział, i pytają w związku z tym między sobą: któż więc może być zbawiony? Inaczej ujmując to pytanie, mogłoby ono brzmieć, czy ktokolwiek może być zbawiony. Po ludzku rozumując, oczywiste jest, że wielbłąd nigdy nie przejdzie przez ucho igły. To jest absolutnie niemożliwe, to jest oczywiste. Ale inaczej jest u Boga. Z Bogiem wszystko jest możliwe, mówi Pan Jezus w 27 wierszu. Po ludzku rzecz biorąc to niemożliwe, ale inaczej jest u Boga. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Ten bogaty młodzieniec, ten dostojnik, nawet po tych słowach Jezusa, nie powinien odejść. Nawet pomimo tego, że nie potrafił, albo może przede wszystkim dlatego, że nie potrafił sobie poradzić ze sprzedażą, z rozdaniem tych swoich dóbr, tego bogactwa. Jednak najpierw potrzebował sobie uświadomić swoją duchową nędzę, swoją potrzebę przed Bogiem i rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego, który wszystko może. I poprosić, by mu w tej jego słabości, w tej jego grzeszności pomógł. Tak jak uczynił to ojciec chłopca opanowanego przez ducha niemego, który zwrócił się do Jezusa: jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Czy on też był w takim miejscu gdzieś w środku? Jeśli coś możesz, tak mówi do Jezusa. Zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus powiedział mu, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął: wierzę, zaradź mojemu niedowiarstwu. Jezus zaś, gdy zobaczył, że zbiega się tłum, skarcił ducha nieczystego: duchu niemy i głuchy, ja ci rozkazuję, wyjdź z niego i nigdy już do niego nie wchodź. Wtedy duch krzyknął mocno, chłopcem szarpnął i wyszedł. Lub, jak uczyniła to pewna kobieta, Kananejka, poganka, której córka była dręczona przez demona. Głośno prosiła, wołała, by Jezus jej córkę uzdrowił, uwolnił od demona. Lecz Jezus nie reagował, a ona nie odeszła zasmucona, lecz dalej wołała. W końcu Jezus powiedział do niej: jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Nawet po tej odpowiedzi Jezusa nie odeszła smutna, lecz kobieta podeszła, pokłoniła mu się i poprosiła: Panie, pomóż mi. Nie odpuszczała, nie dała się zniechęcić. Wtedy Jezus powiedział do niej: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. I po tych słowach Jezusa nie zrezygnowała, bo wiedziała, że jeżeli jest ktoś, kto może przeprowadzić wielbłąda przez ucho igły, czyli że jeżeli jest ktoś, kto może uzdrowić, uwolnić jej córkę od demona, to jest to tylko Jezus. Więc bardzo się uniżyła i powiedziała do Jezusa: tak, Panie, ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus zwrócił się do niej: o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była już zdrowa. Co jest twoim bogactwem, którego nie potrafisz się pozbyć? Co jest twoją słabością, grzechem, z którym sobie nie radzisz? Co jest twoim wielbłądem, który po ludzku biorąc nigdy nie przejdzie przez ucho igły? Ale inaczej jest u Boga. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Nie musisz odchodzić smutny. Możesz przyjść z tym teraz do Jezusa w uniżeniu, ponieważ On ma moc i tylko On tego twojego wielbłąda przez to ucho igły przeprowadzić. Proszę, powstańcie, pomodlimy się. Panie Jezu, oddajemy Ci chwałę, bo Ty jesteś Bogiem, Bogiem Wszechmogącym. Ty jesteś cudownym Zbawicielem. Panie, my nie możemy, my nie potrafimy, ale Ty masz wszelką moc. Kiedy przychodzimy nawet teraz z uniżonym sercem i z tym, co jest naszym problemem, co jest może naszym grzechem, naszą słabością. Panie, szczerze składamy u Twoich stóp i prosimy Ciebie o pomoc, o oczyszczenie, ale też o zwycięstwo, o moc, o zmianę, Panie, w naszym życiu. Kiedy tak szczerze, Panie, oddajemy samych siebie Tobie, cudowny Jezu, jako Bogu Wszechmogącemu, z którym wszystko jest możliwe. Dziękuję Ci, Panie, że Ty widzisz, że Ty słyszysz, że Ty działasz, bo Ty właśnie przyszedłeś tutaj na ziemię, aby zniweczyć to wszelkie zło, które jeszcze gdzieś może próbuje w naszym życiu się objawić, które jeszcze gdzieś w jakiejś dziedzinie może nas zniewala, nie dajemy rady. Panie, ale z Tobą wszystko jest możliwe. I dziękujemy Ci, że mamy takiego Boga. Panie, że w uniżeniu możemy przychodzić do Ciebie. Panie, możemy to składać, możemy Cię prosić, możemy wzywać Twojego świętego imienia, a Ty nie jesteś daleko, ale jesteś blisko każdego z nas, każdego, kto przychodzi szczerze w uniżeniu do Ciebie. Dziękuję Ci, że blisko jesteś teraz, Panie Jezu. Halleluja, halleluja. Chwała Tobie, Panie Wszechmocny, za Twoje działanie, za Twoją moc, za Twoją miłość, za Twoją dobroć. Dzięki Ci, Panie Jezu. Ciebie uwielbiamy w uniżeniu. Panie, w uniżeniu, w naszych słabościach wyznajemy, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Panem. O, Panie, naszym pragnieniem jest, aby chodzić w czystości, aby chodzić w świętości, aby przynieść jeszcze wiele, wiele owocu. aby Ciebie uwielbić. Niech tak się dzieje, Panie Jezu. Niech tak się dzieje. Chwała niech płynie dla Ciebie. Halleluja. Halleluja. Amen.